Tak, no dziękuję za ten wielki przywilej, że mogę tutaj stanąć przed Wami i dzielić się ze Słowa Bożego. Najpierw parę słów powiem o nas, bo pewnie niewiele osób nas tutaj zna. Otóż ja mam na imię Janusz Sylwestrowicz, moja żona Ela jest tutaj ze mną. Mamy też syna, który ma prawie 28 lat i skończył teologię, teraz jeszcze dalej się kształci. On też publikuje, pisze artykuły na takim portalu Należeć do Jezusa, więc jak ktoś chce Filip Sylwestrowicz wygooglować, tam jego artykuły są tam. Jesteśmy członkami drugiego zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie. Tam pastorem był brat prezbiter Marek Głodek, który teraz został prezbiterem naczelnym Kościoła Baptystów. My mamy więc nowego pastora Marka Kamińskiego. My z moją żoną nawróciliśmy się przez działania międzywyznaniowej misji chrześcijańskiej, która się nazywa Campus Crusade for Christ. W Polsce się to nazywa Ruch Chrześcijański MT28 i zauważyłem, że w Waszej bibliotece zborowej jest książka Josha McDowella. Josh McDowell, który napisał więcej niż dzisiaj i wiele innych książek, jest też właśnie misjonarzem ruchu właśnie Campus Crusade for Christ. My nawróciliśmy się przez taką służbę wśród studentów, którą ten ruch prowadził i prowadzi dalej. I teraz dużo zajmujemy się pracą przez internet. Prowadzimy ewangelizację przez internet, kursy internetowe, ewangelizacyjne, uczniowskie. Też prowadzimy służbę w naszym kościele. Ja od kilku lat prowadzę grupy uczniowskie w naszym kościele. Natomiast jeżeli chodzi o wykształcenie, jestem wykształcenia architektem i nawet mam pewien taki epizod podlatki mojego życia, bo moja praca dyplomowa, praca magisterska, to było studium rewaloryzacji śródmieścia miasta Siemiatycze. Jest ono niedaleko od Was, tam jest przepiękny zespół pomisjonarski, zaprojektowany przez Karola Baja, architekta XVIII-wiecznego, więc no, tam jeździłem do Siemiatycz wielokrotnie. Mam więc dobre wspomnienia. No a dzisiaj pozwolicie, że podzielę się Słowem Bożym i zacznę od takiej historii. Rzadko oglądamy telewizję, bo i coraz mniej jest tam do oglądania i od wielu lat już nie kupujemy programu telewizyjnego, więc mamy taką technikę, że włączymy, jak mamy wieczorem czas, włączymy sobie jakiś, czy gdzieś na którymś kanale jest jakiś ciekawy film. I pewnego wieczoru, kilka lat temu, zaczęliśmy oglądać pewien film kostiumowy, którego akcja toczyła się w starożytnej Aleksandrii i początkowo ten film nas zainteresował, jednak im dłużej go oglądaliśmy, tym coraz większy niepokój nas ogarniał, ponieważ zaczęliśmy widzieć, że ten film przedstawiał chrześcijaństwo, właściwie zderzenie się chrześcijaństwa, które tam było przedstawione jako religię coraz bardziej wpływającą na władzę, ale jednocześnie religię ciemnoty i zabobonu, z pięknym, finezyjnym i wolnym światem kultury antycznej. I zapamiętałem z tego filmu szczególnie taką jedną scenę, kiedy przy Agorze w Aleksandrii pewien chrześcijanin, nazwałbym to aktywista, bardzo niesympatycznie wyglądający, chodził w sandałach na grubej podeszwie po kamieniach umiejętnie rozłożonych pomiędzy rozżarzonymi węglami, co przechodnie odczytywali jako cud, że on chodzi po rozżarzonych węglach. Tak naprawdę to nie był cud, tylko trik. I takim trikiem ów chrześcijanin miał pozyskać właśnie takich niewykształconych wyznawców. Więc w końcu, jak im dłużej oglądaliśmy ten film, to zorientowaliśmy się, że oglądamy dosyć znaną i kontrowersyjną Agorę hiszpańskiego reżysera Alejandro Amanabera. I to był film, który miał ostrzegać przed fanatyzmami religijnymi i jako fanatyzm religijny był przedstawiony tam chrześcijaństwo. I film ten oczywiście był nieścisły historycznie, nie przedstawiał ani prawdy o głównej bohaterce tego filmu, czyli Hypatii, takiej matematyczce, myślicielce aleksandryjskiej, a nie o chrześcijaństwie tamtego okresu. Jednak ta scena, którą zapamiętałem, była dla mnie takim przypomnieniem, jak wielu ludzi obecnie postrzega chrześcijaństwo. Wielu ludzi postrzega chrześcijaństwo, nie znając chrześcijaństwa, postrzega jako religię ludzi ciemnych, którzy odrzucają osiągnięcia współczesnej nauki, a gonią za sensacjami, które i rzekomymi cudami, które mają niby udowadniać istnienie Boga. Zapewne wszyscy nie zgodzimy się z takim obrazem chrześcijaństwa, ale powstaje pytanie, jakie znaczenie mają cuda w naszej religii? Otóż nasza religia jest religią nadprzyrodzoną, ponieważ Bóg jest Bogiem ponad tą rzeczywistością i objawiając się dokonywał znaków i cudów. Właśnie przez te znaki i cuda udowadniał, że Jego objawienie to jest objawienie prawdziwe. Wobec tego znaki i cuda mają wielkie znaczenie dla naszego wyznania, dla chrześcijaństwa, ale z drugiej strony jest też inna prawda. Aby, że Pan Jezus, zarówno Pan Jezus, jak i apostoł Paweł, zwłaszcza w drugim liście do Tesaloniczan, ostrzega, że pod koniec wieków zwodziciele przyjdą i będą poprzez rzekome znaki cuda starali się zwieść nawet wybranych. Do tego warto jest poznawać znaki i cuda, które są opisane w Biblii, poznawać ich naturę, żeby móc dobrze rozpoznawać, czy to, z czym się w życiu codziennym spotykamy, jest rzeczywistym nadprzyrodzonym działaniem Boga, czy też, czy to jest jak coś pochodzące od zwodziciela. I dlatego chciałem zaproponować dzisiaj poznanie pierwszego znaku, jaki Pan Jezus dokonał, pierwszego cudu, jakiego dokonał w swojej służbie, i na tej podstawie zobaczyć, jakie cele, jakie znaczenie miały znaki i cuda w służbie Pana Jezusa. Być może kiedyś będzie okazja, żeby popatrzeć na jakiś inny cud. Ale dzisiaj przeczytamy z Ewangelii Jana, z drugiego rozdziału, wersety od 1 do 12. Więc przeczytam ten fragment. Jak ktoś ma Biblię, może otworzyć. Ewangelia Jana, drugi rozdział, wersety od 1 do 12. A trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej i była tam matka Jezusa. Zaproszono też Jezusa wraz z Jego uczniami na to wesele. A gdy zabrakło wina, rzekła matka Jezusa do Niego, wina nie mają. I rzekł do niej, czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka Jego do sług, co wam powie, czyńcie. A było tam 6 stągwi kamiennych, ustawionych według żydowskiego zwyczaju oczyszczenia, mieszczących w sobie po 2 lub 3 wiadra. Rzecze im Jezus, napełnijcie stągwie wodą. I napełnili je aż po brzegi. Potem rzekł do nich, zaczerpnijcie teraz i zanieście gospodarzowi wesela. A oni zanieśli. A gospodarz wesela skosztował wody, która stała się winem, a nie wiedział skąd jest, lecz cudzy, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli, przywołał oblubieńca i rzekł do niego, każdy człowiek podaje najpierw dobre wino, a gdy sobie podpiją, wtedy gorsze. Ty zaś dobre wino zachowałeś aż do tej chwili. Takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej i objawił chwałę swoją i uwierzyli weń uczniowie Jego. Potem udał się do Kapernaum wraz z matką swoją i braćmi i uczniami swoimi. Tam pozostał kilka dni. Do tego miejsca mamy dzisiaj Słowo Boże. Teraz pomodlę się. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje Słowo, które jest prawdziwe, żywe, skuteczne i święte. Dziękuję za to, że możemy je rozważać, że dałeś nam ten przywilej. Dziękuję za to, jak ono objawia nam prawdę o Tobie, prawdę o Panu Jezusie, a także prawdę o nas. I modlę się o to, abyś użył tego rozważania, żeby nas wzbogacić o lepsze poznanie Ciebie, żebyśmy też podjęli dobre decyzje do zastosowania Twojego Słowa. Proszę, otwórz nasze serce i umysły, abyśmy mogli dobrze to Słowo poznać i zrozumieć. Prosimy o to w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Przeczytaliśmy opis pewnego przyjęcia weselnego, można powiedzieć kameralnego wiejskiego wesela. Wiejskiego wesela w małej wiosce Kana, która była położona 15 km na północ od Nazaretu, a Nazaret wtedy też był maleńką, mało znaczącą miejscowością. I w takich okolicznościach Bóg w ludzkiej postaci, Jezus Chrystus, zainaugurował największe, najwspanialsze dzieło w historii ludzkości. I tak to bywa, że czasami wielkie rzeczy mają mało zauważalne początki. Więc Jezus, wspaniały Pan, nasz i Zbawiciel, zainaugurował swoje wielkie dzieło na małym, skromnym, wiejskim weselu. Ja zatytułowałem to nasze dzisiejsze rozważanie Małe wesele, wielkie wesele. Małe wesele, wielkie wesele. Zaraz zobaczymy, o jakie wielkie wesele też może tu chodzić, bo mamy na razie malutkie, wiejskie wesele. Każdy fragment z Biblii najlepiej jest poznawać łącznie z kontekstem. A kontekstem pierwszego, drugiego rozdziału Ewangelii Jana jest pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Już dawno temu doszedłem do przekonania, że Ewangelia Jana jest absolutnym arcydziełem. Absolutnym arcydziełem, jest genialna, pełna też paradoksów. Jest napisana bardzo prostą greką, a jednocześnie zawiera niebywałą głębię teologiczną. I wszystko, co napisał Jan w pierwszym rozdziale, ma wielkie znaczenie dla całej treści, całej Ewangelii. Odbija się echem w całej tej Ewangelii. Co więcej, ona jest nasycona cytatami i nawiązaniami, odniesieniami do całego Starego Testamentu. I więc trudno jest zrozumieć ten fragment bez wspomnienia, a nawet najlepiej byłoby przeczytania pierwszego rozdziału, ale nie będziemy tego pierwszego rozdziału czytali. Myślę, że każdy z nas pamięta. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo, ono było na początku u Boga i tak dalej. To jest przepiękny fragment, nawet nauczyłem się go na pamięć i myślę, że wielu z Was zna go na pamięć. Więc na początku swojej Ewangelii Jan mówi o objawieniu się Słowa, czyli Boga w ludzkiej postaci. I warto zwrócić uwagę, że pierwszy rozdział Ewangelii Jana jest bardzo podobny i zawiera mnóstwo celowych aluzji do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Od jakich słów zaczyna się cała Biblia, czyli Księga Rodzaju? Od słów na początku. Ewangelia Jana zaczyna się od słów na początku. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju mówimy o, narrator mówi o rozdzieleniu świata od ciemności. Tutaj w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana mówimy o światłości, która przyszła na świat, pogrążona w ciemności. Mówimy tam w pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju, mówimy o tym, że Bóg wypowiadał słowa i działa się rzeczywistość materialna. Tutaj przyszło słowo i wszystko przez to słowo powstało, a nic nie powstało inaczej, jak tylko przez to słowo. Czyli to są naprawdę wyraźne nawiązania. Jan, pisząc Ewangelię Jana, zwłaszcza pierwszy rozdział, nawiązywał bardzo wyraźnie do pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Nawet miałem taką swoją własną teorię, że Ewangelia Jana powinna zaczynać Nowy Testament. Więc wtedy by Stary Testament zaczynał się od słów na początku i Nowy Testament by się zaczynał też od słów na początku. Ale ponieważ ona jest ostatnią Ewangelią, dlatego jest czwarta. Ale co jest ważne? W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju narrator liczy dni. Prawda? Liczy dni. Pierwszego dnia Bóg zrobił to, drugiego dnia zrobił to, trzeciego dnia zrobił to, czwartego, piątego, szóstego zrobił to, a siódmego dnia odpoczął i cieszył się, że dzieło, które wykonał, było bardzo, bardzo dobre. I tu, w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana też narrator liczy dni. Zwróćcie uwagę, że w pierwszym dniu, to są wersety od 19 do 28, Jan Chrzciciel zapowiada, że przyjdzie po nim Mesjasz. Że idzie po nim Mesjasz, już wkrótce. W drugim dniu, to są wersety 29 do 34, wskazuje Jezusa jako Mesjasza. W trzecim dniu kilku uczniów Jana przyłącza się do Jezusa. W czwartym dniu, to jest od wersetu 43, Jezus wybiera się do Galilei i pozyskuje kolejnego ucznia, Natanaela. Dalej czytamy, że mija następne trzy dni i Pan Jezus wraz z uczniami biorą udział w weseleu w Kanie Galilejskiej. Który to jest dzień? Siódmy. Siódmy i co jest dnia siódmego? Wesele. Wesele kojarzy się z czym? Z pracą? Nie, z odpoczynkiem. Prawda? Czyli Jezus siódmego dnia od inauguracji swojej służby poszedł na wesele. Poszedł na wesele ze swoimi uczniami, ale czy tam odpoczął? Za chwilę o tym będziemy mówili. Ale teraz chciałbym jednak powiedzieć najpierw o drugim motywie, który pojawia się w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana. W 17 wersecie autor Ewangelii Jana, czyli Jan, pisze, że tak jak prawo zostało nadane przez Mojżesza, tak łaska i prawda przyszły przez Jezusa. Więc Jan przedstawia Pana Jezusa jako proroka takiego jak Mojżesz, ale jednocześnie większego niż Mojżesz. Proroka, którego Mojżesz zapowiedział w 18 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Proroka Mesjasza. I będzie więc w swojej Ewangelii co jakiś czas zestawiał Jezusa z Mojżeszem i będzie wykazywał, że Jezus jest kimś więcej niż Mojżeszem. Mojżeszem, którego Żydzi bardzo, bardzo wysoko cenili. I ten motyw również będzie miał znaczenie dla zrozumienia tego, co wydarzyło się w Kanie Galilejskiej. Następnie powstaje pytanie, dlaczego wesele? Dlaczego właśnie na przyjęciu weselnym Pan Jezus dokonał pierwszego cudu. Myślę, że to również nie było dziełem przypadku. Już w Starym Przymierzu Bóg przedstawiał więź swoją z Izraelem jako przymierze małżeństwa. Izrael jest przedstawiany często jako małżonka Boga. Jako małżonka Boga, ale problem polega na tym, że w Księdze Izajasza w 54 rozdziale, w 5 wersecie i u Ozeasza w 2 rozdziale czytamy, że Izrael okazał się niewierną małżonką. Niewierną, że Bóg był zmartwiony tym, że Izrael okazał się tą niewierną małżonką. I potem w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, w wersetach 1-14 czytamy o tym, jak Pan Jezus opowiada, że o uczcie weselnej, jako ojciec wyprawił swojemu synowi. I to jest aluzja do wielkiego wesela, baranka. Więc z różnych miejsc Nowego Testamentu wynika, że Bóg postanowił przygotować nową małżonkę dla swojego syna, czyli Kościół, czyli zdefiniowany na nowo lud Boży, w którym są Żydzi i poganie wszczepieni w Chrystusa i oczyszczeni Jego krwią, i w ten sposób przygotowany lud Boży okaże się już wierną małżonką. I w 19 rozdziale Księgi Objawienia, czyli Księgi Apokalipsy, Bóg jest przedstawiona wizja wesela baranka i to jest w zasadzie wydarzenie finałowe, do którego cała historia biblijna zmierza. Zmierza do tego wielkiego wesela baranka. Czyli na małym, kameralnym, wiejskim weselu Pan Jezus zainaugurował działalność, która prowadzi wprost do tego wielkiego, wielkiego, eschatologicznego, wiecznego wesela baranka, które jest opisane w 19 rozdziale Księgi Objawienia. Dlatego właśnie tego pierwszego cudu dokonał na weselu. Przeczytaliśmy, że wesele to było w Kanie Galilejskiej i że była tam również Matka Jezusa. Najprawdopodobniej było to wesele kogoś z rodziny Jezusa i Jego Matki. Mogło to też być wesele kogoś z rodziny Natanaela, bo czytamy potem dalej w Ewangelii Jana, że Natanael wywodził się z Kany. Ale to jest mało prawdopodobne, bo dopiero znali się z Jezusem od 3 dni, więc mało prawdopodobne, żeby Natanael zaprosił Jezusa na wesele, chociaż dopiero go 3 dni znał. Raczej jest to wesele kogoś z rodziny Jezusa i Jego Matki. I kto oprócz Jezusa jest na tym weselu? No, uczniowie, którzy się do Niego przyłączyli, a do Niego się przyłączyło na razie niewielu uczniów, tych, których On poznał nad Jordanem. Tak więc Szymon, Piotr, Andrzej, brat Piotra, inny uczeń Jana Chrzciciela, prawdopodobnie Jan Ewangelista oraz Filip, no i Natanael. Zatem 5 uczniów Pana Jezusa i Jego Matka wzięli udział w tym wydarzeniu. No oczywiście też i goście weselni. W wersecie czytamy 3, że na tym skromnym przyjęciu zabrakło wina. Małe przyjęcie, duży problem. Bo jak zabrakło wina, to był duży problem. Z różnych powodów. Po pierwsze, tam jest gorący klimat. I w gorącym klimacie ludzie potrzebują pić. I wino było powszechnym, w zasadzie głównym napojem, dlatego że tam jest gorący klimat, więc wody nie jest bezpiecznie pić, dlatego że woda zawiera bakterie. Wino ma alkohol, który konserwuje, zabija bakterie. To ono było rozcieńczane, nie było mocne, ale to był powszechny napój. No i też przyjęcie weselne urządzał pan młody ze swoją rodziną na własny koszt. I jeżeli czegoś zabrakło, to nie tylko okrywało to hańbą rodzinę pana młodego, ale nawet bywało, że rodzina pani młodej mogła wystosować oskarżenie, zaskarżyć się, sądzić z tą rodziną pana młodego. No i więc to był naprawdę poważny problem, że zabrakło wina. I ciekawe, że w 31 rozdziale Księgi Jeremiasza, a także u Ozeasza i u Amosa czytamy, że czasy mesjańskie będą obfitowały w wino. Więc mamy tutaj taką sytuację, że na żydowskim weselu zabrakło wina, ale jest tam Mesjasz. A w jego czasach, w czasach mesjańskich ma obfitować wino, ma być w obfitości. No więc zobaczymy, co ten Mesjasz zrobi. Ale najpierw musimy uporać się ze sprawą wstawiennictwa Marii, Matki Jezusa. Dlaczego przyszła z tym problemem do Jezusa? Być może chodziło o honor jej rodziny, rodziny jej krewnego. Jest bardzo prawdopodobne, że to była rodzina Maryi, I że ona mogła być też jedną z kobiet usługujących, że ona prawdopodobnie przygotowała to jedzenie razem z innymi kobietami, podawała do stołu. I jak zabrakło wina, no to ona czuła, że to jest także jej problem. No bo to jest Izrael to jest kultura wschodnia, bliskowschodnia, kultura hańby i honoru. Nie można dopuścić, żeby rodzina ochryła się niesławą. Więc ona doświadczyła tego też, że jej rodzina w jakiś sposób może okryć się niesławą. Chociaż z 11 wersetu wynika, że do tego momentu Pan Jezus nie dokonał żadnego cudu, więc Maria mogła nie wiedzieć, że On jest w stanie dokonać jakiegoś cudu, ale wiedziała, że począł się w sposób nadprzyrodzony, wiedziała, że Bóg ma wobec Niego wielkie plany, wobec tego pomyślała sobie, no to może czas zacząć dzisiaj. Przynajmniej przyda się na coś, że uratuje rodzinę od wstydu. No więc podeszła do Niego z tą prośbą, żeby coś tym zrobił. No i Pan Jezus w wersecie 4 odpowiada dosyć, w naszej kulturze to brzmi dosyć szorstko. Czego chcesz ode mnie, kobieto? No ja do swojej mamy nie mówiłem kobieto, bo to nie wypada. Ale być może to jest inna kultura. Być może to należałoby przetłumaczyć bardziej niewiasto, czy pani, czego chcesz ode mnie, pani? Ale tam pada też takie inne określenie, które jest też częstym motywem w Ewangelii Jana. Jeszcze nie nadeszła moja godzina. Te słowa, jeszcze nie nadeszła moja godzina, potem przebijają się w Ewangelii, na przykład w 7 rozdziale, w wersecie 30, kiedy Żydzi mieli pojmać Jezusa, nie pojmali Go i Jan mówi, bo jeszcze nie nadeszła Jego godzina. Podobnie w 8 rozdziale, mieli Go znów pojmać i znów Go nie zdołali pojmać i znów Jan wyjaśnia, bo nie nadeszła Jego godzina. A natomiast w 12 rozdziale, w 33 wersecie, tuż przed ostatnią wieczerzą, poganie, Grecy chcieli poznać Jezusa i Pan Jezus sam mówi, nadeszła moja godzina, nadeszła Jego godzina. Czyli tutaj raczej kryje się taka idea, że Pan Jezus chce powiedzieć Marii, że On jest reżyserem swojego życia. Że to On będzie decydował, kiedy zacząć swoją działalność, albo kiedy nie. Nikt Mu nie będzie dyktował. On sam decyduje, kiedy zacznie swoje działanie. I tak właśnie postąpił. To On zdecydował, kiedy podjąć jakieś działanie. No ale werset 5 jest wersetem jeszcze bardziej kłopotliwym, dlatego że on często jest nawet wymieniany jako argument za skutecznością wstawiennictwa Marii, bo ona mówi do sług, co Wam powie, czyńcie. No i znów, czy rzeczywiście ten werset mówi o skuteczności jej pośrednictwa? No trzeba sięgnąć do Księgi Rodzaju, do 41 rozdziału, werset 55. Jaka jest tam sytuacja? Otóż w Egipcie z powodu głodu zabrakło chleba. I co mówi Faraon? Idźcie do Józefa. On wam powie, co macie zrobić. Więc Jan nieprzypadkowo przytoczył te słowa Marii, dlatego że one są słowami paralelnymi do słów Faraona. Faraon mówi w momencie, kiedy brakuje chleba, idźcie do Józefa, on wam powie, co macie czynić. A Maria, kiedy brakuje wina, mówi, idźcie do Jezusa, on wam powie, co macie czynić, bo Józef jest też typem Mesjasza. Józef został odrzucony przez swoich najbliższych, przez swoich braci, a stał się ich wybawcą. I Jezus przyszedł do swojego ludu, zostanie przez ten lud odrzucony, a będzie wybawcą. Nie tylko swojego ludu, ale także i nas wszystkich. Więc Jan zacytował te słowa, pokazując celowo na podobieństwo Jezusa do Józefa, że Józef jest też tym, który zapowiada dzieło Jezusa. Następne wersety od 6 do 10 opisują cud, którego dokonał Jezus. I czytamy tam, że stało tam 6 stągwi kamiennych, przeznaczonych na wodę do rytualnego oczyszczania. To nie było przepisane przez prawo mojżeszowe, to była tradycja starszych. Otóż było tak, że Żydzi bardzo dbali o to, żeby żeby zachować rytualną czystość. I kiedy szli na rynek, do handlu, czy do jakiejś swojej pracy, mogli przypadkowo, nieświadomie dotknąć się czegoś, co jest nieczyste. Wobec tego, przychodząc do domu, obmywali ręce w specjalny sposób, żeby ewentualną to nieczystość rytualną usunąć. Więc były te 6 stągwi przeznaczonych do tych rytualnych obmywań i Pan Jezus polecił napełnić te stągwi wodą. Następnie polecił zaczerpnąć ją i zanieść do staroście weselnemu. I woda w tych stągwiach zamieniła się w wino. Jakie to może mieć znaczenie? No więc mówiłem, że jednym z motywów Ewangelii Jana jest pokazanie podobieństwa Jezusa do Mojżesza i jest pokazanie też, że Jezus jest prorokiem takim jak Mojżesz, ale większym niż Mojżesz. To teraz przypomnijmy sobie, jakiego pierwszego znaku publicznie dokonał Mojżesz. Wziął, kiedy wyszedł Faraon nad brzeg Nilu, razem ze swoimi sługami, Mojżesz wyszedł do niego i dokonał znaku. Zamienił wodę Nilu w co? W krew, prawda? Nie w wino, tylko krew. I krew była symbolem sądu Bożego. Sądu Bożego nad Egiptem. I ten pierwszy znak stał się zarazem pierwszą plagą Egiptu. Zatem Mojżesz, pierwszy cud Mojżesza publicznie dokonany był znakiem nadchodzącego sądu Bożego. Natomiast Pan Jezus w swoim pierwszym znaku zamienił wodę nie w krew, ale w wino. I wino ma taką symbolikę, na przykład w Księdze Sędziów 9:13 i w Psalmie 104:15 radości. Wino jest symbolem radości, a więc służba Pana Jezusa, Jego dzieło na ziemi nie będzie więc służbą sądu, ale będzie służbą prowadzącą ku radości. Radości. O jaką radość chodzi? No radość udziału w zbawieniu. Zbawieniu, które Pan Jezus przygotuje przez swoją ofiarę na krzyżu i w przyszłości udziału w weselu baranka, w tym eschatologicznym, tym wiecznym weselu baranka, o którym jest mowa w 19 rozdziale Księgi Objawienia. Ale po drugie, Pan Jezus zamienił wodę używaną do rytualnych oczyszczeń, obmywań, które rzeczywiście nie były w stanie zmyć grzechu ludzi, w wino, które w czasie ostatniej wieczerzy przed swoim ukrzyżowaniem uczyni symbolem własnej krwi, krwi, która będzie przelana dla odpuszczenia grzechu. I ta krew będzie dawała rzeczywiste oczyszczenie z grzechu. Zatem pierwszy cud Pana Jezusa zapowiada charakter dzieła, które ma wykonać na ziemi. Nie będzie to dzieło sądu i potępienia, ale radości, prawdziwego oczyszczenia z grzechów i zbawienie. Będzie to dzieło przedsmaku albo inauguracji przyszłej uczty weselnej baranka. W Ewangelii Mateusza podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus zapowiedział, że od tamtego momentu, od tej ostatniej wieczerzy, nie będzie pił wina, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym, aż właśnie nastanie to wielkie wesele baranka i tam wtedy będzie pił wino. I my też tam będziemy pili wino. No, prawdopodobnie nie będziemy się tam upijali, tylko będziemy pili wino takie, które no, będzie tym Bożym winem, prawda? Ale będzie to wesele baranka. I zwróćmy uwagę, też w Ewangelii Marka, w drugim rozdziale, wersetach 18-22, faryzeusze postawili Panu Jezusowi zarzut, że Jego uczniowie nie poszczą, a poszczą uczniowie faryzeuszów i poszczą uczniowie Jana Chrzciciela. Więc Pan Jezus im jakim odpowiedział? Że nie mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec. Więc Jezus siebie widział jako oblubieńca. Czasy, kiedy On był na ziemi, były czasami wyjątkowymi, czasami wesela, bo Bóg jest ze swoim ludem. Potem odszedł i był czas na poszczenie, ale kiedy przyjdzie, będzie czas wesela baranka. Wobec tego całe to wydarzenie zapowiada. Zapowiada to przyszłe wesele baranka. Więc był to na tym skromnym, wiejskim weselu w Kanie Galilejskiej Pan Jezus zainaugurował dzieło, które ma spełnienie w tym wielkim weselu wieczności, na które wszyscy czekamy. Co ciekawe, w 10 wersecie czytam, że to wino, które dzięki mocy Jezusa powstało z wody, było bardzo dobre. Dlaczego? No bo co Bóg robi, jest zawsze doskonałe. Zawsze doskonałe. No i w wersecie 11 Jan podsumowuje, co się wydarzyło. Pisze więc, że był to pierwszy cud, ściśle mówiąc znak, dokonany przez Jezusa. To ważne, Jan nie użył tutaj słowa dynamis, które by oznaczało cud, raczej semeion, czyli znak. Czyli nie chodziło mu jedynie o wykonanie nadprzyrodzonego dzieła, wykazanie nadprzyrodzonej mocy, co sugerowałoby słowo dynamis, ale o dokonanie znaku, czyli nadprzyrodzonego wydarzenia, które ma swoje znaczenie. Nie jest tylko popisem mocy, jakimś fajerwerkiem, który wybucha i ludzie podziwiają te efektowne girlandy kolorowe, tylko jakby strzał snajpera. Strzał snajpera trafia w cel i dokonuje swojego dzieła. Więc tutaj ten cud był cudem nadprzyrodzonym, ale miał konkretny cel. Po pierwsze objawił chwałę Jezusa. Objawił, że jest on prorokiem większym niż Mojżesz. zapowiedzianym w Księdze Powtórnego Prawa. Objawił też, że Jezus ma nadprzyrodzoną moc. Objawił, że Jezus swoje panowanie nad materią, no bo zmienił wodę w wino. Co więcej, objawił swoje panowanie nad czasem. Jeżeli ktoś z Was, no niektórzy robią domowe wino z moich znajomych, to wiedzą, że dobre wino to nie powstaje w ciągu minuty. Dobre wino musi leżakować. Żeby było dobre, to musi poleżeć w piwnicy. Więc tutaj, a tu było w ciągu minuty, sekundy. Powstało dobre wino, tak jakby stare, wystarzone. Więc Pan Jezus okazał też moc nad czasem. I po drugie, Jego uczniowie w Niego uwierzyli. Co to znaczy? No, w poprzednim rozdziale Jan napisał, że usłyszeli świadectwo Jana Chrzciciela, że to jest Mesjasz. Usłyszeli to świadectwo, już poszli za Jezusem, a teraz zobaczyli znak. Nadprzyrodzony znak i skojarzyli te dwa fakty i uwierzyli, że Jezus rzeczywiście jest Mesjaszem. Czyli te dwa fakty skojarzone ze sobą zostały zwieńczone ich decyzją wiary, bo wiara jest nie tyle uczuciem, nie jest właściwie uczuciem, jest wyborem. Wyborem człowieka. Człowiek poznaje fakty i decyduje, że na ich podstawie będzie wierzył. Będzie wierzył, że to jest prawda. I oni poznali te dwa fakty, skojarzyli ze sobą i uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. No cóż, tylko ktoś powie, no tak, ale jeszcze w tym samym rozdziale, w 20 wersecie, znów czytamy, że uwierzyli w słowa Jezusa. W 20 rozdziale, w wersecie 8, znów czytamy, że uwierzyli. Więc jak to jest? Czy uwierzyli, czy stracili wiarę i znowu uwierzyli? Wydaje się, że uwierzyli w tym momencie, ale wiara ich była jeszcze niedojrzała. I dojrzewała przez 3,5 roku, kiedy chodzili z Jezusem. I stawała się coraz bardziej dojrzała. Więc teraz pytanie, jakie wnioski możemy wyciągnąć dzisiaj z tej historii i jakie znaczenie ta historia ma dla nas? Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie postawione na początku tego rozważania o znaczenie cudów i znaków w służbie Pana Jezusa. A szerzej w służbie nie tylko Pana Jezusa, ale i wszystkich proroków Starego i Nowego Przymierza, apostołów także. Nie były one jakimiś popisami nadprzyrodzonej mocy obliczonej na to, żeby wywołać dobry efekt i cieszyć się tym efektem. One były celowe. Wszystkie znaki w Biblii były celowe, były zamierzone. Były zamierzone, miały wykonać swoją pracę. Miały swoje przesłanie teologiczne, tak jak na przykład ten znak wiązał Jezusa z Mojżeszem. Pokazywał, że on jest, że Mojżesz tylko go zapowiadał, a on wypełnia to, co Mojżesz o nim zapowiadał. Więc miały swoje znaczenie teologiczne. Nieraz też wzmacniały przesłanie proroków bożych, na przykład Eliasza czy Elizeusza. Ta przemiana wody w wino na wiejskim wesele wykazuje, że Jezus jest prorokiem większym niż Mojżesz. Zapowiada też charakter Jego dzieła. Że Jego służba będzie służbą nie sądu, ale zbawienia. Że też zapowiada, że On jest bratem troskliwszym i większym niż Józef, który zatroszczył się o swoich braci i żywił ich. Tak tutaj Jezus okazuje się bratem troskliwszym niż Józef, który nie tylko zatroszczy się o swoich naśladowców, ale też ich zbawi, ocali od gniewu Bożego. Zapowiadało też ten znak oczyszczenie z grzechów nie wodą, która nie mogła oczyścić, ale krwią ofiary Pana Jezusa. Więc jakie jeszcze wnioski możemy z tej historii wyciągnąć? Więc pierwszy jest taki, że wciąż czekamy na to wesele baranka. Pan Jezus przyszedł zainaugurować swoje królestwo, ale jeszcze ono nie trwa w całej pełni. Jeszcze doświadczamy cierpienia, jeszcze doświadczamy trudności. Niektórzy doświadczają prześladowań, niektórzy doświadczają bardzo ciężkich prześladowań. Dostajemy co miesiąc gazetkę Open Doors i czytamy o prześladowaniach czy w Korei Północnej, czy w Chinach, czy w Iranie, czy w Burkina Faso, czy w innych miejscach na świecie. Chrześcijanie bardzo cierpią z powodu tego, że są wyznawcami Jezusa, bo jeszcze Królestwo Boże nie nastało w całej pełni. Ale przyjdzie czas, kiedy Jezus powróci i kiedy Królestwo Boże nastanie w całej pełni i wtedy nie będzie już cierpienia i wtedy to wesele się spełni. Więc żyjemy w czasach oczekiwania na to wielkie wesele baranka, ale ono na pewno przyjdzie. Tak było to rzeczywiste wesele w Kanie Galilejskiej, tak przyjdzie to prawdziwe, wielkie wesele Baranka i wszyscy w nim będziemy mogli uczestniczyć i cieszyć się, że Jezus jest naszym Zbawicielem. Czyli żyjemy w tej rzeczywistości. Już jeszcze nie. Już zostało zainaugurowane Królestwo Boże, ale jeszcze nie nadeszło ono w całej pełni. Po drugie, historia ta nas uczy tego, że wiara to zaufanie Bogu oparte na świadectwie Jego Słowa, na Bożych obietnicach oraz na znakach, które Boży posłańcy dokonywali po to, by uwierzytelnić te Boże obietnice. I naoczni świadkowie spisali te znaki. Jan opisał w swoim Ewangelii, spisał tam 7 znaków i w 20 rozdziale, w ostatnich tam wersetach 30-31 podsumował, że te znaki opisał po to, żeby ci, którzy o tym przeczytają, wiedzieli, że Jezus jest Mesjaszem, Syna Boga i żeby wierząc mieli życie w Jego imieniu. Więc można sobie zadać pytanie, czy ja wierzyłem, czy ja uwierzyłam? Jeżeli ktoś z nas jeszcze nie zaufał Jezusowi, to nawet może dzisiaj to zrobić. Nawet dzisiaj może podjąć decyzję na podstawie tych znaków, które Jezus uczynił, o których dzisiaj mówimy, i na podstawie Słowa Bożego, że Jezus jest prawdziwym Mesjaszem, jest tym prorokiem większym niż Mojżesz, który przyszedł na ziemię, umarł i zmartwychwstał i żyje wiecznie i który przyjdzie i będzie wesele Baranka. Można dzisiaj nawet uwierzyć w to i mieć udział w przyszłości w tym weselu Baranka. Modlę się o to, żeby jak najwięcej ludzi na świecie to w Jezusa uwierzyło. Mam nadzieję, że wszyscy to wierzą, ale jeżeli ktoś jest, kto jeszcze nie zaufał, zachęcam, żeby zaufał Jezusowi, żeby uczynił Jezusa swoim Panem i Zbawicielem. I też z dzisiejszego rozważania dowiadujemy się, że wiara musi wzrastać. Że wiara początkowa ma wzrastać aż ku dojrzałości. Uczniowie mieli 3,5 roku na to, żeby ich wiara stawała się dojrzalsza. I potem, kiedy Jezus odszedł, ich wiara była na tyle dojrzała, że mogli głosić Ewangelię po całym Imperium Rzymskim. I w jaki sposób wzrastała wiara uczniów? Bardzo prosto. Byli z Jezusem. Byli z Jezusem na co dzień. Obserwowali Go. Słuchali tego, co mówi. Obserwowali, jak postępuje wobec ludzi. Jak traktuje ludzi. Jaką miłością ludzi otacza. Jak odpowiada swoim oponentom. I to jest jedyny sposób, żeby wzrastała wiara. Przylgnąć do Jezusa i patrzeć na Niego. Dzisiaj Jezus nie chodzi przed nas, ale mamy Jego Słowo. Mamy Jego Słowo, możemy do Niego przylgnąć. Możemy czytać je codziennie, trwać w nim, modlić się i też obserwować Jezusa poprzez Jego Słowo, jak On postępował. I to jest jedyny sposób, żeby wiara wzrastała. No i najlepszy sposób. Przylgnąć do Jezusa i trwać w nim. To jest sposób, żeby nasza wiara wzrastała. Czy trzymamy się Go na co dzień? Czy jest tak, że nie mamy dnia bez Słowa Bożego? Zachęcam do tego, żeby nie mieć nawet dnia bez kontaktu ze Słowem Bożym. Uczniowie usłyszeli świadectwo, że Jezus jest Mesjaszem, zobaczyli znak, który potwierdził to świadectwo i uwierzyli. Mam nadzieję, że wszyscy z nas uwierzyliśmy. Jeżeli ktoś nie, to może jeszcze dzisiaj uwierzyć. I zachęcam do tego, żebyśmy też głosili innym Jezusa. Żeby nasi sąsiedzi, znajomi, ludzie z naszej rodziny też mogli uwierzyć w Jezusa, a tych, którzy uwierzyli, możemy prowadzić ku dojrzałości w wierze. Czyli zachęcać do tego, żeby trwali w Słowie Bożym, w modlitwie, przyglądali się Jezusowi, żeby przygnęli do Jezusa całym sercem. Niech wiara nas wszystkich wzrasta ku dojrzałości. Pomodlę się na zakończenie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam poznać Pana Jezusa, że to jest naprawdę niebywały przywilej. Niebywały przywilej. Dziękuję za znaki, które On czynił, bo te znaki były głęboko przemyślane i one udowadniały, że On naprawdę jest Mesjaszem, Synem Bożym, posłanym na świat. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dałeś nam Twoje Słowo, że możemy trwać w Nim. Proszę, aby wiara każdego z nas wzrastała. Proszę, umacniaj nas każdego dnia w Twoim Słowie. Proszę o to, aby nie było dnia bez modlitwy w naszym życiu. Abyśmy trzymali się Ciebie całym sercem i ze wszystkich sił. Modlę się też, Panie Boże, o to, abyś też używał nas jako świadków Twojej miłości wobec naszych znajomych, bliskich, rodzin, wobec ludzi, którzy mieszkają w naszym mieście. Proszę, używaj nas. Też modlę się o to, abyś obficie błogosławił ten zbór. Dziękuję za gościnność tego zboru i modlę się o to, abyś obficie błogosławił ten zbór, zaspokajał wszystkie potrzeby tego Kościoła. Proszę o to w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.